Okazuje się, że jest wiele prostych rzeczy, których nie robią fliperzy i zostawiają przez to pieniądze na stole. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Piotrka Pazura. Siema.
Cześć.
Byłeś już wcześniej u mnie i wtedy omawialiśmy twoją drogę od zera do 25 flipów. Razem z Sergiuszem macie już na koncie 55. Jest wiele drobnych rzeczy, które robiłeś nieświadomie, a teraz je wyciągamy na światło dzienne. Co sprawia, że zarabiacie więcej na flipach albo robicie ich więcej? Jak byś to rozłożył?
Okej, więc przede wszystkim 15 zrobiłem, teraz już 25, więc teraz łącznie mamy 55, ale ja uczestniczyłem przy 25. I rzeczywiście jest tak, że podczas optymalizacji działań i tak dalej, myślę, że z jedną z kluczowych kwestii, która nam dużo zmieniła, jest znalezienie troszeczkę klienta kluczowego. To znaczy, na samym początku skupialiśmy się po prostu na mieszkaniach okazyjnych. Szukaliśmy mieszkań pod rodziny i tak dalej. Nie była dla nas istotna lokalizacja do końca. Bardziej to, że była bardzo dobra cena, czyli zasada CCC, cena czyni cuda. No i po prostu szukaliśmy mieszkań, które wiedzieliśmy, że tam w 2021 się sprzedają. Jak 2022 rok pokazał w związku z brakiem zapotrzebowania na rynku kredytowym, po prostu braku możliwości, te mieszkania pod rodzinki już tak fajnie nie żarły, więc musieliśmy znaleźć jakby odpowiedź na potrzeby rynku. I dzięki temu też skupiliśmy się przede wszystkim na klientach inwestycyjnych. Są to przedsiębiorcy albo menadżerzy w korporacjach wyższego szczebla, którym rozwiązujemy problem. Bo ja myślę, że ten prawdziwy i dobry biznes jest wtedy, kiedy my komuś rozwiązujemy problem, a ktoś nam rozwiązuje ten problem. Mhm. Czyli skupiliśmy się stricte na mieszkaniach takie, które są fajne, pod krótki wynajem w centrum, które w momencie, kiedy była pandemia, to one i tak się wynajmowały, no bo widzieliśmy, że takie blisko gdzieś tam uczelni mieszkania, takie, które zawsze miały obłożenia, no ale jak nie było studentów, to stały puste. Więc my troszeczkę poszliśmy krok dalej, więc na pierwszym miejscu, mając właśnie to bezpieczeństwo, zaczęliśmy robić z większych mieszkań funkcjonalne kawalerki. I to się okazało, że to jest idealny produkt inwestycyjny. Dodatkowo to były mieszkania, które były w centrum, więc nawet jeśli nie żarłoby tam, jeżeli chodzi o, no nie wiem, przyszedłby znowu COVID, nie byłoby turystów, to i tak każde mieszkanie nadawało się do tego, żeby je wynająć na długi termin, nie? Więc nawet jak z inwestorami rozmawialiśmy, to ja uważam, że gwarancja w tym momencie w biznesie to jest taka trochę fata morgana, bo nie można dać gwarancji, bo widzimy, co się dzieje w tym świecie. Natomiast możemy zminimalizować ryzyko. I my właśnie poszliśmy tym tropem, że odpowiadając na to pytanie, na czym jakby opowiadam, czyli na skupieniu się, no to skupiliśmy się na potrzebie rynku. No i potrzeba na rynku jest, tylko trzeba trochę podrążyć. I tu się okazało, że było dużo ludzi, którzy mają te pieniądze, chcieliby zainwestować, ale nie było wtedy w co za bardzo, bo ludzie uciekali z tego centrum, bo widzieli, że to tak, znaczy inaczej, ludzie uciekali z tych gotowców inwestycyjnych na pokoje. Ale jak się pojawiła możliwość tych kawalerek w centrum, no to rozwiązaliśmy im troszeczkę ten temat, więc się skupiliśmy na kliencie docelowym. Zmieniliśmy, podsumowując, zmieniliśmy szukanie mieszkań dla rodziny, zaczęliśmy szukać dla inwestorów.
Zresztą ostatnio wrzuciłem posta na LinkedIna, przy okazji też zakomunikuję, że stałem się aktywny na LinkedInie, więc jeżeli chcecie dołączyć do mojej siatki kontaktów na LinkedInie, to zapraszam, link macie poniżej, będzie mi bardzo miło. Napisałem posta, że zarobiliśmy 300 tysięcy złotych na jednej nieruchomości, której nikt nie chciał, tylko dlatego, że mieliśmy klientów już tam na tą nieruchomość. Było to piętro kamienicy, którą dało się podzielić na 6 mieszkań. Każdy to liczył, jakoś tam no niby wychodziła marża, ale nie do końca. Koszt kapitału, o którym za chwilę porozmawiamy, właśnie sprawił, że to mieszkanie, to piętro kamienicy nam się opłacało zrobić. Dlaczego? Bo jeżeli mielibyśmy je kupić w całości, przez pół roku robić remont z wykończeniem i mielibyśmy koszt kapitału powiedzmy pod 2 miliony przez te pół roku albo nawet dłużej i dopiero mielibyśmy szukać klienta, to raczej by nam się to nie wybitnie opłacało. Mhm. Ale w związku z tym, że mieliśmy ludzi chętnych na konkretne okazyjne nieruchomości w centrum Katowic, to my w zasadzie kupując to piętro błyskawicznie przeprowadziliśmy proces przygotowania, żeby już można było zrobić samodzielności lokali, żebyśmy mieli 6 osobnych mieszkań i od razu inwestorzy kupili mieszkania do remontu okazyjnie, po czym zlecili nam remont, po czym zlecili nam wykończenie tego już umeblowanie i wynajęcie wraz z zarządzaniem. I nie dość, że zarobiliśmy około 300 tysięcy złotych, to jeszcze na koniec dnia 3000 złotych będziemy zarabiali z zarządzania najmem jako prowizja dla nas, nie? Temat, który leżał, nikt go nie chciał, my mieliśmy klienta. I brzmi to trochę, w ogóle to jest śmieszne, bo to brzmi trochę, jakbyśmy my zarobili te 300 tysięcy krwawicą tych naszych klientów. Ale tak naprawdę oni nie musieli tego robić, zapłacili nam za usługę, kupili okazyjną nieruchomość i oni kupili mieszkanie w zasadzie i tak wciąż poniżej ceny rynkowej, a my wciąż na tym zarobiliśmy. Koszt kapitału.
No właśnie, to jest mój ulubiony temat, bo nawet jak kiedyś odwiedziłem się na szkoleniu, to sam widziałem, że zaczynasz o tym mówić, bo my również działaliśmy jako inwestorzy przy współpracy z absolwentami, zresztą czy z Mateuszem, czy z Gosią. Mhm. Akurat też pożyczaliśmy im tam pieniądze. I mimo że wydawałoby się, że to był naprawdę dobry deal, ja ogólnie może zacznę od tego, że ja traktuję swój kapitał jako kapitał, który ma procent. Dlatego, że ja jakbym ten kapitał nie włożył w swoje mieszkanie, to ja mógłbym go pożyczyć tobie. Ty byś mi dał konkretny procent.
Powiedzmy 10% rocznie.
Na przykład. Dałbyś mi 10%, więc ja wiem, że ja tu 10% u ciebie dostanę. Co oznacza, że jeżeli ja przez pół roku, przez rok będę miał 300 tysięcy w kieszeni, to od ciebie dostałbym 30 tysięcy, prawda?
Tak.
Czyli innymi słowy mówiąc, powiem ci, jaki mieliśmy case. Case był taki, że kupiliśmy mieszkanie za 280 tysięcy. 310 tysięcy to była łączna kwota razem z remontem, więc wydaje się, że niedużo. 30 tysięcy remont.
Jakiś lifting bardziej.
Tak. No i w związku z tym, że wtedy się zaczęła wojna, to mimo, że zakładaliśmy trochę krótszy czas na sprzedaż tego mieszkania, to no niestety rynek się zmienił, to mieszkanie było dla rodzinki i okazało się, że to trwało trochę dłużej niż zamierzaliśmy. No i ja byłem przekonany, że to fajnie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale po pewnym momencie, jak się okazało, bo sprzedaliśmy to mieszkanie z fajnym też zyskiem, bo sprzedaliśmy je za, z tego co pamiętam, 360 tysięcy, więc teoretycznie mamy 50 tysięcy do podziału, prawda? Mhm. Natomiast patrząc na cały koszt kapitału, to pi razy drzwi nam wyszło około 20 tysięcy. Więc ja z moim wspólnikiem miałem do podziału, tak bym powiedział, 5 tysięcy, nie? I wiesz, i nagle sobie uświadomiłem, jak ważny jest ten koszt kapitału. Dlatego my w tym momencie bardzo minimalizujemy, robimy to na bardzo dużych dźwigniach, czyli doszliśmy do wniosku takiego, tak jak ty powiedziałeś o tym piętrze kamienicy, że my możemy robić to trochę inaczej. Troszeczkę, ja podam ci przykład. Można kupić działkę, można ją opracować, jak można ją podzielić, można dostarczyć tam media, zrobić projekt na budynek i sprzedać ten projekt, nie wkładając łopaty w ziemię. Mhm. I można to w cudzysłowie skeszować, zarobić 300-500 tysięcy, robiąc samą papierologię, jakby ja to nazywam, że to jest dział projektowy. Mhm. Czyli do nas jak wpadają tematy, to są takie trzy działy. Mhm. Jeden dział to jest finansowo-okazyjny, czyli dział, w którym zajmujemy się pozyskiwaniem najlepszych okazji i pozyskiwaniem kapitału na tego typu tematy. No dobra, no i trafiają tam te tematy. Z tego te tematy trafiają do działu projektowego, czyli mamy takie ciasto, które ugniatamy i tam jest gość, jaką pizzę z tego zrobimy. Tak to zobrazuje, nie? No i już wiemy, okej, okay, tutaj jest tak, tak, tak i tak. Jeżeli się to spina, to to klepiemy, ale na sam koniec ktoś to jeszcze musi wykonać. A my właśnie unikamy w tym momencie tego wykonania. My wolimy przygotować, jak zrobić idealną pizzę. Mamy to ciasto, mamy koncept, a ktoś, kto ma na przykład nadwyżki finansowe albo po prostu chce się nauczyć robić flipy i tak dalej, my możemy mu sprzedać tą receptę. I mu to dajemy, biorąc odpowiednią prowizję za to. Mhm. Czyli innymi słowy, my sprzedajemy coś z projektem. Bardzo często mamy umowę rezerwacyjną warunkową, że tak powiem, jeżeli nam się to wszystko ziści, co jest zawarte w warunkach, to my już wtedy szukamy klienta na to. I nawet powiem ci, zabawna sytuacja, bo jest u nas Marcin na grupie, który miał do sprzedania całą kamienicę. Chyba w Bytomiu, z tego co pamiętam. I tak do tego podchodziliśmy, że nie, no kto to kupi i tak dalej. Już było blisko, żeby to podpisać, bo w sumie stwierdziliśmy okej, okay, nie? Ale okazało się, że dosłownie jakbyśmy dwa dni wcześniej się zdecydowali, to byśmy ją kupili tam za 750 albo 800 tysięcy. Ale w związku z tym, że to dość długo trwało, no to Marcin spotkał się z ludźmi, którzy mogliby mu to tam wyposażyć. No i suma summarum ci ludzie byli zainteresowani i on to sprzedał za 1 300 000. Więc wiesz, to taka różnica. Mogliśmy coś kupić za 750, wystarczyło połączyć kropki, poszukać tego klienta do końcowego i tak naprawdę nie robiąc tego remontu, który, nie oszukujmy się, uważam, że jest najtrudniejszą i najbardziej odpowiedzialną pracą poza sprawdzeniem papierów i tak dalej danej nieruchomości. I można na tym dużo po prostu zarobić. Nie wkładając jakby tam energii w taką ściśle pracę, nie?
Dwie rzeczy chcę tutaj dodać, omówić, rozszerzyć. Zacznę od końca, czyli od Marcina, bo my też oglądaliśmy tą kamienicę w Bytomiu. Ona faktycznie była do wzięcia za 750-800 tysięcy plus minus. I co było najciekawsze, bo zobaczcie, często my mieliśmy mówić o prostych rzeczach, które ewentualnie flipper zostawia na stole. My tam pojechaliśmy analizować tą kamienicę typowo pod kątem, jak to podzielić, jak to sprzedać na mieszkania, czy to jest dobra lokalizacja. W ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby zrobić flipa na budynku, tylko chcieliśmy kupić w hurcie i sprzedać w detalu konkretne mieszkania. I my pod tym kątem nawet z Marcinem rozmawialiśmy na zasadzie, to my to podzielimy, ale tak naprawdę włóż tą kamienicę, podzielimy się zyskiem. Czyli my utkwiliśmy w takim myśleniu tylko jeden pomysł. Mhm. Czyli mamy ciasto i to ma być hawajska z tym. Mamy ciasto na pizzę, to powstanie hawajska z ananasem, mimo że w sumie tego ananasa nikt nie chce, nie? I on faktycznie kilka dni później mówi, panowie, już nieaktualne, mieliście to samo, bo przyszedł gościu, który miał mi to remontować i powiedział, że on ma na to klienta, tylko w całości, nie? Mhm. I w ogóle coś najprostszego my utrudniliśmy, wracając jeszcze do kosztu kapitału, bo może to sparafrazuję, bo to jest super temat istotny, o którym ludzie nie mówią, a chciałbym, żeby to na pewno każdy zrozumiał. Mam 300 tysięcy, mogę je pożyczyć Piotrkowi na 10% rocznie. Ja będę zadowolony, nie robiąc nic, dostaję 30 tysięcy po roku. Jeżeli w tym samym czasie kupiłbym mieszkanie flipa za 300 i sprzedał za 330, powiedzmy, że nie było żadnych dodatkowych kosztów, to w zasadzie mogłem nic nie robić, leżeć, tylko pożyczyć pieniądze, a nie robić tą transakcję. I często ludzie, licząc koszt kapitału w Excelu, okazuje się, że tematy, które ludzie mówią, no zarobiłem 500 000 złotych na jednej nieruchomości, to jakby dorzucili do tego koszt kapitału przez 5 lat, na przykład jak trzymali to mieszkanie na wynajem, no to okazuje się, że ten kapitał na przykład pracował na 17% rocznie. Też super, ale to już nie brzmi tak sexy, jak tego nie liczymy, nie? Bo tak. Mogliśmy dać te pieniądze komuś innemu. Oczywiście trzeba być odpowiedniej grupie, która też te 10% bezpiecznie zapewni. No bo jak porównujemy to do lokat bankowych w tym momencie, wiesz, co na 7%, to i tak 10% jest fajniejsze. Myślę, że część ludzi w ogóle pożyczając pieniądze czy inwestując z kimś, teraz bierze pod uwagę, ile może dostać na rynku właśnie na przykład pod kątem lokaty.
Ja dlatego myślę, że kluczem w dobrych tematach, w dobrych inwestycjach jest czas. Dlatego, że to on daje nam najwyższą stopę zwrotu. I też mieliśmy transakcje takie, że w jednym dniu kupowaliśmy i sprzedawaliśmy. Rekordowa transakcja to w tym samym dniu kupiliśmy mieszkanie powiedzmy za 450 tysięcy. Ktoś od nas kupił to mieszkanie w tym samym dniu. O 10 kupiliśmy za 450. O godzinie 16 było sprzedane za 640. Ktoś, kto to od nas kupił za 640, sprzedał to z projektem za 735. Więc to było na zasadzie win-win-win. I końcowo okazało się, że no, to było po prostu 100% win, czyli ktoś, kto nam sprzedawał, rozwiązaliśmy mu problem. On wiedział, że ten z tym sobie problemem nie poradzi. Ktoś, kto od nas kupował, miał klienta, który był w stanie dać więcej. My tego klienta nie mieliśmy, a nam zależało na czasie, bo dla nas ten czas się liczy. I suma summarum, końcowo wszyscy byli na koniec zadowoleni, wszyscy sobie przybiliśmy piątkę i z każdym mamy dobrą relację, nie? A my tak naprawdę połączyliśmy kropki. Tylko mając to know-how i wiedząc dokładnie, jakie są niuanse, żeby to się wydarzyło, bo to można powiedzieć na papierze w ciągu jeden dzień, prawda? Mhm. Natomiast to, co się działo wcześniej, to było około pół roku, gdzie my zarezerwowaliśmy to mieszkanie za na przykład 10% wartości nieruchomości i my wtedy szukaliśmy dokładne rozwiązania, dopasowania do tego, żeby na koniec nie było tego kosztu kapitału, bo mogliśmy to kupić za 450, trwałoby to pół roku i zobacz, ile tam pieniędzy było bez potencjału, które leżało w nieruchomości. A mogliśmy to na 45 tysiącach i z dużo wyższą stopą zwrotu, bo koszt kapitału był zupełnie inny, nie? Mhm. Dlatego bardzo często ludzie na to tak nie patrzą. Tak samo ktoś ma mieszkanie, które mówi, a ono mi będzie rosło, ja tam mam tylko czynsz 200 zł. A ja mówię, czy tam powiedzmy nawet 300 zł. A mówię, kurde, jak masz 400 utopione w nieruchomości, to tak naprawdę tobie się wydaje, że masz czynsz 300 zł, bo tyle fizycznie płacisz, ale ten kapitał w skali roku by ci zarobił na przykład 40 tysięcy. Mhm. Czyli dzielić to na 12 miesięcy, to nagle miesięcznie masz dużo większą wypłatę z tego, nie? Mhm. Więc ja tak uważam, że ten czas jest kluczowy w tych realizacjach, nie? Mhm.
W ogóle zobaczcie, kolejna rzecz, dość oczywista, brzmi błaho, ale sekret tkwi właśnie tutaj w niuansach. Mamy negocjacje i można negocjować cenę albo warunki. Mhm. Mógłbyś z 400 tysięcy czy 450 tysięcy znegocjować pewnie z 20 czy 30 tysięcy i kupić to od razu i mieć przez pół roku koszt kapitału, który jest zamrożony w tej inwestycji. Mhm. A mogłeś powiedzieć, ok, akceptuję 450 tysięcy, ale kupię to za pół roku, a do tego czasu rozwiążemy wszystkie problemy nieruchomości, tak, zadłużenia, udziałów, nie wiem co tam było, ale... Dokładnie tak samo się kupuje kamienicę. Większość czasu w kamienicy potrzebujesz na papiery, administrację, urzędy miasta, sądy, lokatorów.
Tak.
I kupić kamienicę, zresztą tak kupiliśmy pierwszą kamienicę, wydawało nam się, że zrobiliśmy super deal, bo właściciel zszedł nam 430 tysięcy, ale przez rok mieliśmy zamrożoną kasę i tu mówimy o milionach, które nie pracowały, bo nie byliśmy w stanie nic z tym zrobić. Dużo mądrzejszym rozwiązaniem, którego nie znaliśmy wtedy, było, ok, dogadujemy wszystko, podpisujemy przedwstępną, wpłacamy 10-20% zadatku, 80% nie musieliśmy i wszystkie papiery, wszystkie pozwolenia załatwiamy jeszcze na byłego właściciela, znaczy obecnego, i dopiero kupujemy po roku, nie mając kosztu kapitału.
Tak.
I to jest ta rzecz, która niestety często jest takim otrzeźwieniem dla flipera, który zaczyna to liczyć, wkłada w Excela koszt kapitału na poziomie 10% i mówi, ja pierdzielę, część z tych deali w ogóle mi się tak technicznie nie opłacała.
Tak, no bo ludzie patrzą na koszt kapitału w momencie, kiedy pożyczają ten kapitał, ale nie patrzą na swój kapitał jako ten, który też można traktować jako pożyczony. Mhm. I bardzo często ludzie mają dużo pieniędzy, które traktują jako zysk 50 tysięcy, jakby było utopione 500 tysięcy w ciągu roku i nagle się okazuje, że 60 tysięcy mogliby dostać gdzie indziej, nie, pożyczając. Ale wiesz, też pożyczenie, ja też ich rozumiem.
Ja też,
bo to jest bezpieczeństwo, to jest pełna kontrola. A wiesz, jak komuś pożyczasz, no to już musi być zaufanie, musisz znać tą osobę. Więc ja to w pełni rozumiem. No, my mamy to szczęście, że otaczamy się ludźmi, którzy, wiesz, no, bardzo hermetyczne, myślę, jest to środowisko pod kątem takim, że tutaj, jeżeli ktoś gdzieś by próbował kogoś oszukać, to... Tej osoby nie ma w pewnym momencie. W tym sensie jej nie ma, że no nikt z nią nie zrobi żadnego interesu, nie? Więc fajne jest to, że to u ciebie tak jest wszystko transparentne, nie? Że jakby to środowisko osób, które tutaj jest, nie dość, że się mega dzieli wiedzą i tak dalej. To już opowiadałem gdzieś tam w poprzednim odcinku, ale dodatkowo mamy, może nie powiem taką pewność, ale takie 99% prawdopodobieństwa, że nawet jeżeli jest jakiś fuck up, to ktoś weźmie odpowiedzialność za to i dokończy ten temat. Nie? Nieważne, czy będzie strata, czy nie strata, natomiast weźmie tą odpowiedzialność albo sam dopłaci swojego zysku. Mhm. I bardzo często tak było, że jeżeli, bo wiesz, 2022 rok był takim roller coasterem troszeczkę. Mhm. I znam ludzi, którzy kupili działkę za milion, a nie mogli sprzedać za 900 tysięcy, a kupili na procent tą działkę, w sensie kupili pożyczając od inwestorów. No i takie sytuacje były. Natomiast tutaj kluczem, ja uważam, że w ogóle takie kluczowe sytuacje w biznesie są wtedy, kiedy są trudne czasy. Mhm. Bo wtedy tak naprawdę pokazuje się, czy ktoś ten, o kim myśleliśmy to i tamto, jest tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. I tutaj ostatnio też usłyszałem, to, bo ludzie, takie jedno słowo, geneza, troszeczkę definicja słowa rozczarowanie, nie? To mnie zszokowało, że słowo rozczarowanie, jakby tak zdefiniować, to jest odczarowanie. Czyli my mieliśmy pewne założenia, patrzyliśmy na to ze swojej perspektywy, ktoś nas albo zaczarował, albo nasze oczekiwania były niewypowiedziane i nagle się rozczarowujemy, bo nie mamy tego zysku na przykład, nie? A tak naprawdę my widzimy prawdę. Mhm. I my, jakby to słowo rozczarowanie jest takie negatywne, a tak naprawdę to jest mega pozytywne, bo my w końcu widzimy, jak ten świat istnieje, nie? Jak to się wydarzyło. Więc ja akurat jestem zwolennikiem, jakkolwiek to brzmi, bo nas to rozwija, te trudniejsze chwile. Nie? To tak w ogóle odchodząc trochę od tematu tych tipów.
Ja też się tutaj odezwę do was. Uważam, że tak prywatnie największym moim sukcesem było zbudowanie właśnie naszej grupy inwestorskiej, bo to, co powiedziałeś, jak widzę post na grupie, że ktoś zaczyna od zdania hej, mam problem z inwestorem albo hej, mam problem z fliperem, to wiem, że już po przecinku będzie ten fliper albo ten inwestor nie należy do naszej grupy. I nawet ostatnio była taka sytuacja opisywana, tak, gdzie tak. Kilka osób zostało nacięte na dość popularną osobę na rynku już, która też się udziela, niby nagrywa filmiki na YouTubie. No i generalnie ta osoba oszukała ileś tam osób po drodze. To jest osoba spoza naszej grupy. I dla mnie w ogóle zbudowanie tej grupy i tej wartości wewnątrz, poza wymianą wiedzy, ale zaufanie jest waluta przyszłości, jak tak. Michał Szafrański pisał. Idea jest taka, jakby ktoś oszukał kogoś w naszej grupie, wylatuje z grupy.
Tak.
Więc nie zdarzyło nam się, żeby ktoś robił jakieś wały, bo on wie, czym to się kończy, wywaleniem z grupy, a imię się ma tylko jedno, szczególnie ten dostęp do nas. Mhm. Więc z tej perspektywy masz rację, bo te trudne czasy, no wiesz, jakby kiedy ja też zrozumiałem koszt kapitału i no nie ukrywam, że byłeś jednym z inicjatorów, żeby faktycznie skrupulatnie to we wszystkim liczyć, no to okazało się, że na jednym flipie straciliśmy. Że mimo, że na papierze był zysk, to jak dołożyliśmy do tego koszt kapitału, to byliśmy w plecy, oczywiście wirtualnie w plecy, bo na papierze ten temat zarobił pieniądze, ale kapitał kosztował nas niepracujący 60 tysięcy, a zarobiliśmy skromnie 30. Więc 30 można powiedzieć, no nigdy nie straciłem na flipie, ale ewidentnie tutaj mogłem zrobić inną decyzję. Po prostu tego nie brać i pieniądze zaangażować w coś innego.
Dokładnie tak.
Często przychodząc do nieruchomości, przychodzimy już z pewnym bagażem nieświadomych kompetencji, które zdobyliśmy albo prowadząc biznes, albo pracując dla kogoś. Ty też przyszedłeś z takim bagażem różnych fajnych umiejętności, które pozwalały ci no, lepiej pracować. Co to było i jak to wykorzystujesz we flipach?
Wiesz co, no fajnie, że o to pytasz, bo myślę, że to jest w ogóle klucz, to jest taki początek. Początek tego, żeby samemu sobie uświadomić, jakie mamy kompetencje. Bo bardzo często robimy pewne rzeczy z automatu, nie zastanawiając się. No i ja przez 7 lat byłem handlowcem w firmie, która tam wyposażała gastronomię. Ja przez te lata nauczyłem się wiele nieświadomych kompetencji. Rozmowa z ludźmi. Ja tam się zajmowałem, począwszy od rozmowy z klientem końcowym, przez dział produkcyjny, przez dział projektowy, a na koniec umawiałem montaż, tak dalej, przyjeżdżałem na ten montaż i wszystko sprawdzałem. Więc po tym wszystkim ja sam kupiłem swoje mieszkanie. Tam jakby dla mnie to był banał. To było coś prostego, bo ja już tyle tych wytycznych elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych robiłem w tych wszystkich projektach, że dla mnie to było przyjemne. I w momencie, kiedy doszedłem do tego, że chcę otworzyć swoją firmę, żeby też być bardziej niezależnym, to też ostatnio poruszaliśmy tam na tym filmiku sprzed roku, no to ja sobie uświadomiłem, że ja dużo rzeczy wiem, o których nawet nie sądziłem, że wiem. Ja wiem, jak też rozmawiać z ludźmi, wiem, na czym im zależy i tak dalej, i tak dalej. Jak ja sobie uświadomiłem, że ja tak naprawdę te kompetencje mogę przenieść z tamtej branży do nieruchomości i to tak bardzo prosto, naprawdę, to nagle poczułem taką lekkość, bo ja wiedziałem, że ja już wiele przerobiłem, nie? Nie wiem, rozmowa z inwestorami, no to przecież każdy mój klient był inwestorem. To ja już wiedziałem, jak z nimi rozmawiać, żeby móc, nie wiem, wtedy sprzedać, a teraz się dogadać, nie? Jeżeli chodzi o remonty, no to przerabiałem to, tak jak ci mówiłem, robiłem projekty i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę dużo mnie to nauczyło, ponieważ jak ja sobie to uświadomiłem, to ja wiedziałem, że w cudzysłowie ja się do tego nadaję. A ludzie mają przekonanie, że się do czegoś nie nadają, że mają... Nie wyobrażają sobie, że za dużo odpowiedzialność i tak dalej. A to jest kwestia przekonań. To jest kwestia przekonań, dlatego warto sobie siąść i się zastanowić, jakie ma się kompetencje. Bo ja ostatnio usłyszałem od mojego znajomego, że w budowaniu biznesu są 3 postacie. Postać przedsiębiorcy, czyli to jest ten gość, który bierze największe ryzyko i szuka okazji i wyszukuje talenty. To jest jedna postać. Druga postać to jest artysta. Artysta zaspokaja potrzeby. Ja jestem trochę artystą. Ja lubię zaspokajać potrzeby ludzi. Lubię, żeby się dobrze czuli. Lubię, żeby fajnie im się mieszkało w mieszkaniu. Lubię, żeby ich oczekiwania zostały spełnione. I to jest od tego, po to jest ta osoba. I jest jeszcze menadżer. Jakby to obrazując na takiej drużynie piłkarskiej, no to artystą jest taki Cristiano Ronaldo na przykład. Nie? To jest gość, który jest dużo jakby mentalnie i tak dalej na boisku, on rozwiązuje problemy, zaspokaja potrzeby ludzi, ludzie wiwatują i tak dalej i on może być nawet w cudzysłowie jego marka, może być większa nawet niż klub. Ale to nieważne, To tak obrazuje tylko, że może być taka postać, która jest tak charyzmatyczna i tak dobrze gra, że może być większa. Kolejną postacią jest menadżer. A menadżer robi taktykę, spaja. I on jest w tym mistrzem. On nie będzie strzelał bramek, ale stworzy przestrzeń dla tego artysty, żeby tych bramek mógł strzelić jak najwięcej, żeby cały zespół wygrał. I na koniec jest właściciel drużyny piłkarskiej, całego klubu. To jest gość, który załatwia pieniądze, szuka takiego menadżera, szuka takich talentów, on zaufa menadżerowi, którego artystę potrzebuje i dzięki temu, jeżeli to wszystko jest fajnie dobrane, to to zaczyna funkcjonować. I to też jest w ogóle przy budowaniu biznesu. Ja uważam, że tak jak często się mówi, jak 1 plus 1 daje 11, tak ja już wiem, że te trzy postaci w biznesie, jeżeli każdy robi to, co lubi i jest odpowiedzialny za tą część, którą lubi, to może 1 plus 1 plus 1 dać 111. I to się właśnie u nas wydarzyło. Ja plus Sergiusz plus Igor, no to każde nasze kompetencje się uzupełniają. Igor jest mega gościem, jeżeli chodzi o remonty i tak dalej, i tak dalej. Sergiusz jest gościem, który patrzy trochę na to z góry, jakby on jest trochę od systemu bardziej, ale on wie, gdzie jest ta okazja. On jest mistrzem wyszukiwania okazji, a jestem ten artysta, który się dogada z tymi ludźmi, czyli albo to wynegocjuje, albo to sprzedaje. I tak to u nas wygląda i dzięki temu teraz, no dwa tygodnie temu zrobiliśmy 55. flipa, więc tak to po prostu działa. Ale warto być tego świadomym, bo nagle jeżeli sobie uświadamiamy, jakie mamy kompetencje, to nawet jest nam prościej dobrać wspólnika. Jak już to wiemy, to szukamy kogoś, kto nasze braki jest w stanie zaspokoić. Jeżeli mamy wspólne wartości, jeżeli mamy wspólne podejście gdzieś tam do życia, no to ten biznes zaczyna iść. Tak,
coś pięknego. No i dobra, ty jako artysta, jakie rzeczy widzisz, że fliperzy ich nie robią już tak bardziej przyziemnie, w mieszkaniach, w rozmowach z inwestorami? Kilka jakichś takich dość prostych tipów, które byłyby do wdrożenia od razu.
Okej, ja uwielbiam budować fajne, transparentne relacje oparte gdzieś tam na szczerości, zaufaniu i tak dalej.
Konkret.
I ja podam ci przykład. Jak jadę na mieszkanie, to ja sam jestem zaciekawiony tym mieszkaniem, tą okolicą. Ja często poznaję te miejsca, bo ja nie znam tych ulic na pamięć. No Kraków jest dość duży, bo my działamy w Krakowie. I ja nawet z ciekawości pytam, nie wiem, panią z pieskiem, pytam, jak się mieszka. Oczywiście ja wiem o tym, że ona mi może powiedzieć to, co sądzi i tak dalej, to niekoniecznie musi być prawda, ale ona tam mieszka.
No daj to jako przykład, typu idziesz sobie przez osiedle, idziesz do tego mieszkania,
okay, no to
jest pani z pieskiem.
Jadę oglądać mieszkanie, idzie sobie pani z pieskiem, podchodzę, pytam, jak się mieszka i tak dalej, i tak dalej.
To daj, jak powiedz do mnie, ja jestem tą panią z pieskiem.
Okej, okay, no dzień dobry, jak się tutaj mieszka w okolicy, bo akurat idę oglądać mieszkanie do zakupu.
No fajnie się mieszka.
Okej, okay, a czy tutaj, jak sąsiedzi w ogóle, czy tutaj daleko jest do przedszkola, czy daleko jest do sklepów, czy rzeczywiście, no jak się mieszka z perspektywy czasu, jak w ogóle długo pani tutaj mieszka?
No już 15 lat bardzo lubię tą okolicę, no wie pan co, zielono, tu jest sąsiedzi, fajni, raczej ludzie życzliwi, chociaż jest jeden taki pius tam na czwartym piętrze, ale to on tak za bardzo nie przeszkadza.
Aha, okej, okay, rozumiem. No właśnie czasem tak jest, że są tacy ludzie i człowiek już ich bardzo często kojarzy i no i jest też problem, ale pani to osobiście przeszkadza, czy...
Nie, wiem, bo jest tyle korzyści tutaj na tym osiedlu, że naprawdę mogę zarekomendować, fajnie się.
Okej, okay, no bo właśnie idę tutaj oglądać mieszkanie takie 51 metrów z ogłoszenia, więc poleciłaby pani, żeby tutaj zamieszkać?
No 51 metrów to dość duże mieszkanko, ja mam takie 40.
Aha, okej. Okay. O, no to też fajny metraż. To rzeczywiście mniejsze mieszkanie też myślę jest wygodniejsze dla pani, bo nie trzeba tyle sprzątać i tak dalej. No to, no to super. No i tyle. To jest jakby rozmowa...
A zapytałbyś tej osoby o to, czy ma jakieś mieszkania i czy zna kogoś, kto chce sprzedać?
Jeżeli sama nawiążę do tego, bo ja nie chcę narzucać tego szablonu. Ja nie podchodzę do zasadzie, czy tutaj jest jakieś mieszkanie na sprzedaż. Jak ona na przykład powie, że tutaj było albo coś takiego, to wtedy pytam. Ale nie mam tak, że cisnę, bo ludzie też się wtedy tak niekomfortowo czują, nie? No bo ja też mówię, że szukam tutaj na przykład na wynajem. Ja jakby nie mówię, że szukam dla siebie, bo się źle z tym czuję później. Ja po prostu mówię, że szukam mieszkania na wynajem, bo rzeczywiście może się tak w efekcie finalnym skończyć. Mieliśmy mieszkanie na wynajem, które w 2022 roku, jak zaczęła się wojna, które ciężko było sprzedać, więc stwierdziliśmy, że je wynajmiemy, po czym jak wynajęliśmy, to się sprzedały. No, więc, ale mieliśmy takie trzy sytuacje dosłownie, że też zapytałem panią, I jedna pani powiedziała, że tutaj jest obok ktoś, kto rzeczywiście ma tam długi i tak dalej, że on myślał o tej sprzedaży i kupiliśmy to finalnie mieszkanie, spłaciliśmy dług, on dostał pieniądze, załatwiliśmy wszystko, całą papierologię i tak dalej, fajnie. Mieliśmy też taką sytuację, że pytam panią o mieszkanie, do które będę odwiedzał, ona mówi, że w sumie to ona ma mieszkanie na sprzedaż. A ja mówię, aha, no to fajnie. No i pojechaliśmy następnego dnia na to mieszkanie zobaczyć. Po prostu je kupiliśmy za dobre pieniądze. No, okazało się dużo lepsze mieszkanie niż to, co oglądaliśmy i też się nam szybko sprzedało, nie? Ale fajnie, że też akurat tam uczestniczyła w trakcie całego procesu pani pośrednik, bo też mieli swoją znajomą, więc po prostu dla nich to był duży problem. Płacili tam co miesiąc, przez 2 lata chyba to mieli, nie? A ja też wiedząc, że ci ludzie, bo pani mi powiedziała, że mają taką kogoś znają, to ja zaprosiłem tą panią po prostu. Znaczy ja powiedziałem, żeby ona tam była, bo oni mówi, no to pokażemy wam najpierw. Mówię, to może niech przyjdzie, to też nam tak profesjonalnie pokaże to mieszkanie, nie? No i rzeczywiście dogadaliśmy się do fajnej kwoty. Jakby były tam minusy, ale ja te minusy traktowałem jako plusy, dlatego że było na ostatnim piętrze, dlatego że tam ci ludzie w ogóle nienawidzili tego mieszkania, bo były rury, które przechodziły przez przedpokój. My wiedzieliśmy, co z tym zrobić i ta pani pośrednik też była świadoma minusów tego mieszkania, że tam jest gorąco, że się winda psuła, to było na 10. piętrze. A ja wiedziałem, że jest dużo ludzi, którym zależy na pięknym widoku, a tam był piękny widok, że jak wiesz, jak była ładna pogoda, to Tatry było widać. Ja osobiście mówię, kurde, jaki widok. Nie? Ja już wiedziałem, komu to sprzedać. Nie? Po prostu, bo są ludzie, którzy stricte szukają i dobrze się czują w mieszkaniach z ładnym widokiem.
I teraz zobaczcie, jak drobne rzeczy, które nawet nie mają nic wspólnego z mieszkaniem, które jedziemy obejrzeć, są w stanie nam jak na tacy podać mieszkanie na wynajem bądź na flipa.
Tak.
I często prosta rozmowa, bo o co chodzi w tym? Bo jakby to można było powiedzieć, nie no, pazur, teraz kurde, ściemniasz w opór, że wiesz, jakaś babka akurat ma coś na sprzedaż. Ale czy zdarzyło wam się tak, że rzucam, mam jakiś blender, który kupiłem kiedyś, miałem jazdę na robienie, jakieś blendowanie różnych rzeczy i on u mnie zalega. Nie chce mi się go sprzedać, powiedzmy, że ten blender jest warty tysiaka. Mógłbym go wystawić na Olixa, nie chce mi się. Mógłbym go gdzieś sprzedać po znajomych, popytać, nie chce mi się. I nagle ktoś się mnie pyta, ty stary, bo ja w sumie blender potrzebuję. A ja mówię, ty, bo ja mam na sprzedaż. A jaki masz? No ja mam taki. A ja już zrobiłem research, ja już wiem, że to jest fajny blender. On mówi, akurat taki szukałem. I patrzę na internet, kosztuje nowy 1500. Ja mówię, to ja ci go sprzedam za 900, tak? Nawet taniej niż bym chciał, ale mówię, to mam bezbolesną transakcję. Po prostu pozbędę się tego blendera, który mi w tym momencie zawadza. Od roku jego nie używam.
No dokładnie.
Tak samo może być z mieszkaniem.
A jeszcze wiesz coś ciekawe?
No, masz blender?
Mam blender, ale to akurat tak jest. Tylko, że ja powiem ci, że jak zacząłem się zastanawiać nad sprzedażą, to ta niedostępność, że go chcę sprzedać, spowodowała, że zacząłem go używać.
Okay.
Zacząłem sobie robić koktajle rano, wiesz o co chodzi. Nagle człowiek jak w ogóle nie używa czegoś, po czym nagle, to sprzedajmy to. Dobra, ale to użyję. No i nagle zacząłem znowu używać i jemy sobie śniadanka, wiesz, zblendowane tam jakieś szejki, nie?
Kiełbasa.
Kiełbasy. Kiełbasy ty jesz akurat.
Myślę, że fajne podsumowanie. Słuchajcie, nie drążmy tego już dalej. Jeżeli nie stosujecie tych prostych zabiegów, bycia po prostu ciekawym, otwartym, zagadać, popytać, dowiedzieć się. Okazje leżą na ulicy, tylko że często my po prostu o nie nie pytamy.
Tak, tak. Na koniec chciałem pozdrowić moją mamę, bo ostatnio jej nie pozdrowiłem.
Ojej. Pozdrowienia dla mamy. Pozdrawiamy. Dzięki za obejrzenie. Cześć.
Cześć.